Okej, kochani, dzisiejsze słowo, które przygotowałem na dzisiaj, które Bóg mi dał na początku 2022 roku. Zaraz je otrzymałem 3-4 stycznia, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nie będę mógł go wygłosić aż przez cały miesiąc. To jest jak pokonać frustrację. Powiedzmy wszyscy głośno, jak pokonać frustrację. To jest słowo, nie ukrywam, które Bóg kieruje do mojego życia bardzo mocno. Ale też wierzę, że jest potrzebne wam, a bardzo prawdopodobnie jeszcze bardziej może niż tym osobom, które są na sali, bo jakoś nie widzę po waszych twarzach jakiejś zbytniej frustracji, to prawdopodobnie tym, którzy będą oglądali i będą słuchali nas. W każdym tygodniu prawie otrzymujemy jakieś feedbacki od ludzi, którzy oglądają nas na transmisjach czy oglądają nagrania, więc wiesz, że tym głoszeniem, które tutaj odbywa się w kościele, każda osoba, która głosi, też udzielamy błogosławieństwa tym, którzy są daleko, którzy tego potrzebują. Więc otrzymałem takie słowo i chcę dzisiaj się nim dzielić, ale zanim przejdę do tego, jeszcze chcę wam powiedzieć, co robiłem przez cały miesiąc, że mnie nie było. To dla tych, którzy mogą być zdezorientowani. Więc teraz w drugą niedzielę stycznia się rozchorowałem i musiałem zostać w domu. Nie był to COVID, ale było to poważne przeziębienie, które nie umożliwiło mi przyjść. Tydzień później chciałem przyjść, ale zostałem zaproszony do społeczności chrześcijańskiej Zachód, gdzie pastorem jest Adam Duliński i tam usługiwałem. A tydzień temu byłem w kościele w Kole na Wielkopolsce i tam miałem czas. Ale chciałem bardzo podziękować wszystkim osobom, które głosiły tutaj słowo podczas mojej nieobecności. Chcę podziękować Izie, która głosiła w drugim tygodniu. Chcę podziękować Erin, która głosiła w trzecim tygodniu słowo. Jeszcze go nie przesłuchałem, ale nieźle jechała. Ja już skończyłem swoje nabożeństwo Wescha Zachód. Przyjechałem tutaj odebrać dzieci i dopiero się nabożeństwo skończyło, więc widziałem, że było obficie i zostałem przywitany w drzwiach, że Erin miała świetne słowo, więc tyle mogę powiedzieć. No i słowo sprzed tygodnia, które uważam, że jest bardzo ważne. Słowo o dziękczynieniu pastora Andrzeja Nędzusiaka. Zachęcam was, żebyście przesłuchali to słowo. Ja przesłuchałem to słowo 2 razy w tym tygodniu. I Bóg napomniał mnie przez to słowo, mimo że nie było to słowo napomnienia, napomniał mnie, jak ważne jest dziękczynienie w życiu każdego z nas. Wiecie, nie cieszymy się życiem, nie widzimy rozwiązań, nie mamy dostępu do mocy Bożej przez to, że nie ma dziękczynienia w naszym życiu. Ja osobiście, gdy słuchałem tego słowa, to miałem takie wrażenie zmarnowanych wręcz 2 lat mojego ostatniego życia. One nie były zmarnowane, bo dużo fantastycznych rzeczy się wydarzyło. Bóg mówił do mnie, używał mnie, czynił zmianę w życiu moim i w życiu Kościoła, więc nie było tak źle, ale kiedy słuchałem tego słowa, to byłem wręcz skonfrontowany, bo przypominałem sobie, co działo się przez te ostatnie 2 lata tego ucisku, w którym uczestniczyłem. Teraz niedawno słuchałem takiego podcastu, na spacerach z psem mam możliwość dużo słuchać i ktoś powiedział, taka audycja była, co nam przyniesie 3. rok pandemii. Słuchaj, kiedy słuchałem tego, już tego wstępu do tej audycji, sobie pomyślałem, aha, okej, to oni już się przygotowują, że to jest kontynuacja, 3., 4., 5. rok. I tak mi się ciężko zrobiło, a potem, chwilę później, następnego dnia, zdaje się, po tym słuchaniu tego podcastu, słuchałem słowa Andrzeja Nędzusiaka, kiedy on mówił, jak ważne jest dziękczynienie. I sobie pomyślałem, Boże, co ja robiłem przez 2 lata ostatnie? Czym ja się zajmowałem? Na pewno nie zajmowałem się wystarczający sposób dziękczynieniem i uwielbieniem Boga. Nie chcę tego mówić, nie chcę do tego słowa wracać, ale was bardzo zachęcam, żebyście sobie tego słowa przesłuchali. Bo naprawdę, jeżeli nie ma dziękczynienia w naszym życiu, to nie jesteśmy po prostu, jesteśmy poza wolą Bożą. Bez względu na to, co robimy, jak mamy rozpoznane nasze powołania, bez względu na to, czy toczymy bitwy jakieś ważne, kluczowe, czy po prostu odpoczywamy w Panu, jeżeli nie ma dziękczynienia w naszym życiu, to jesteśmy w malinach. Bóg nie może nic więcej zrobić z naszym życiem. Pamiętam, kiedyś jedna osoba przyszła do kościoła zapisać się parę lat temu i spytała mnie, co jest kluczowe w moim życiu teraz, kiedy przyłączam się do tego kościoła. To było wiele lat temu. Jeszcze na Wiolinowej, ja się zapytałem, ale skąd jesteś? Ta osoba powiedziała, jaki kościół. Mówię, ale czemu jesteś tutaj w tym kościele? No bo generalnie wszystko źle w moim życiu, więc postanowiłam zmienić kościół. Ja mówię, ten kościół w Dreamworks nie wystarczał ci. No, to muszę zmienić coś, jest kanał, jest źle. No, okej, mówię, dobrze, to się spotkamy, opowiesz mi więcej, zapiszesz się, dowiemy się, o co chodzi. Ale ta osoba była taka natarczywa i mówi, ale co jest najważniejsze dla mnie teraz, kiedy przyłączam się do kościoła? Powiedz mi jakieś słowo prorocze. Ja tak patrzyłem na tą osobę, mówię, okej, kolejny proroczy freak, prawdopodobnie jakiś przyszedł, jak to się mówi, fan mojej żony, albo fan wiatrołapów i takich klimatów proroczych, przyszedł do mnie, co mam? O, papierek mam, dziękuję. To ważne, dziękuję. I mówię, co to jest? Tak patrzyłem, nie chcę słowa proroczego. Ale tak, wiecie, Bóg mnie używa bardzo często przez żarty i przez dobre poczucie humoru. Parę osobom udzieliłem kluczowego proroctwa do życia, szydząc z niego, albo żartując, więc tak to bywa. W tamtym przypadku tak nie było akurat, ale nastąpiła taka refleksja we mnie. Mówię, co ja mogę powiedzieć? Tak popatrzyłem i mówię, wiesz co? Najważniejsze jest teraz, kiedy wchodzisz do tego kościoła, żeby w twoim życiu królowało dziękczynienie. Jeśli będzie królowało teraz dziękczynienie w twoim życiu, kiedy przyłączasz się do tego kościoła nowego, to wszystko Bóg zacznie prostować w twoim życiu. Dzisiaj myślę, że to jest bardzo ważne. Na ostatniej grupie domowej na Muranowie w czwartek takie miałem prowadzenie, żebyśmy sobie, zresztą słabo się znamy w tej grupie, jest nowa grupa, mówiłem sobie, opowiedzmy sobie świadectwo naszych nawróceń. I siedem osób, które były na grupie, opowiadały świadectwa swoich nawróceń. I powiem wam, to po prostu jest tak, jakby ktoś przełączył po prostu wajchę. Nagle po prostu sobie przypominamy, co jest ważne w moim życiu, co Bóg zrobił dla mnie w moim życiu, dlaczego to było tak ważne. Wiecie, osoby tak opowiadały te świadectwa, każdy tak był trochę zaskoczony. Niektórzy parę lat już nie opowiadali świadectwa swojego nawrócenia. Ale upewniając się, zadając pytanie na koniec tych świadectw, kiedy wszyscy opowiadali, nie mieliśmy słowa na tej grupie, żadnego rozważania, żadnych specjalnych modlitw, to było clue tego spotkania, kiedy zapytałem, ale czy to była najważniejsza decyzja w twoim życiu? Wiesz, i wszystkie osoby nie miały wątpliwości, mówiły, tak, to była najważniejsza decyzja w moim życiu, to był absolutnie klucz. Po co to mówię? Dlatego, żeby was, którzy nie słuchaliście słowa sprzed tygodnia pastora Andrzeja Nędzusiaka, żebyście naprawdę go posłuchali. Potrzebujemy tego jak powietrza, dziękczynienia dla Boga. Czy mogę wam zadać pytanie? Kto jest najważniejszy? No co tak, nie mrawo. Jezus, Bóg, tak. Bardzo dobrze. Kto jest wszechmocny? Dobrze, dobre odpowiedzi. Kto wszystko wie? O, ciągle odpowiadacie prawidłowo. Kto zna naszą przyszłość? Super. Kto jest źródłem zaspokojenia naszych potrzeb? Jacy mądrzy ludzie tu się zgromadzili. Słuchajcie, więc po prostu jedyna rzecz, którą my możemy z tym zrobić, żeby teraz skorzystać z profitów, jakie ukrywają się za tymi odpowiedziami, którymi udzieliliście, potrzebujemy włączyć dziękczynienie. I wtedy to wszystko zaczyna pracować dla naszego dobra. Po prostu otwarte oczy i świadomość tego, co Bóg uczynił. Niektórzy ludzie mogą się całe życie, Boże uczyń, zrób coś więcej, daj więcej, zmień, a kto mi pomoże, a kto ześle na mnie dobre samopoczucie, a kto da mi drżenie w moim sercu, kto da mi pozytywne wibracje, kto doda mi energii, powiem ci, to nigdy nie przyjdzie do twojego życia. Tylko Jezus może zmienić twoje życie. Jak go nie spotkałeś, to teraz mówię do tych, którzy przypadkowo włączyli transmisję. Jak go nie spotkałeś na drogach swojego życia, to musisz mu oddać swoje życie. I on wszystko zmieni. A dla tych, którzy oddali swoje życie Jezusowi, to nie ma już żadnej nadziei. Innej, poza tą, która jest w Jezusie Chrystusie. Amen? Oczywiście możesz spróbować drugi raz oddać życie Jezusowi. To czasami pomaga. Możesz spróbować oddać trzeci raz życie Jezusowi. To bardzo pomaga. Im bardziej będziesz to radykalnie czynił, to ci pomoże, ale to jest cały czas to samo. Tylko Bóg. Więc załączcie dziękczynienie. Odsyłam was do słowa sprzed tygodnia pastora Nędzusiaka o dziękczynieniu. Naprawdę. ABC. To jest fundamentalna sprawa. Natomiast dzisiaj jak pokonać frustrację? I teraz zacznijmy od Biblii, przypowieści Salomona, 4 rozdział. Przeczytamy 2 wersety na początek. Posłuchaj, synu, przyjmij moje słowa, a pomnożę lata twego życia. Poprowadzę cię drogą mądrości i powiodę cię szlakiem prawości. Alleluja! Słowo Boże mówi do nas, słuchaj, synu. i córką. Przyjmij moje słowa. Przyjmij słowa. Powiedz słowo. Okej? A pomnożę lata twojego życia. Przedłużę lata twojego życia. Poprowadzę cię drogą mądrości i powiodę cię szlakiem prawości. Iż Bóg daje nam obietnicę, że jeżeli otworzymy nasze uszy, to On będzie rozwiązywał problemy naszego życia i odkrywał przed nami drogi i tajemnice. Jeżeli jesteś w jakimś miejscu, i taki jest tytuł dzisiejszego słowa, jak pokonać frustrację, jesteś w jakimś miejscu zatrzymania w swoim życiu, to Bóg chce przyjść do twojego życia, chce dać ci mądrość, chce dać ci twoje słowo, chce prowadzić cię drogą mądrości, nie chce zostawić cię samego, chce poprowadzić cię szlakiem prawości. On to ma dla ciebie. On ma to rozwiązanie dla ciebie. Chce ciebie poprowadzić. On jest blisko. Nikogo z nas Bóg, wtedy kiedy oddajemy mu swoje życie, nie skazuje na samotność. Nie mówi do nas, a teraz ciśnij swoje życie. Wszystko już, co mogłem, to ci dałem, teraz ty coś daj. Ciśnij w samotności swoje życie. Bóg tak z nami nie postępuje. Słowo Boże mówi, że On weźmie nas za rękę i poprowadzi nas przez życie. Kiedy był na ziemi, powiedział, nie porzucę was, nie opuszczę. Powiedział, że nie zostawi nas sierotami, ale pośle nam Ducha Świętego, który nas poprowadzi. Wiecie, my dzisiaj, w dzisiejszym świecie, kiedy zmagamy się z problemami, szukamy u ludzi naszych rozwiązań. Poszerzamy naszą edukację, chodzimy do coachów, chodzimy do trenerów, chodzimy do terapeutów, do pastorów, księży, udajemy się do innych ludzi, żeby nam pomogli. Czasami to pomaga, czasami coś tam nam mogą dodać, mogą nam rozwiązać. Ale ostatecznie Bóg nigdy nie zaplanował dla naszego życia, że ludzie ze swoimi radami, edukacją, mądrością będą rozwiązaniem dla naszego życia. Bóg chce być pierwszy w naszym życiu, dał pierwsze, najważniejsze przykazanie, nie będziesz miał bogów innych
obok mnie.
Jakie są odpowiedzi? Przede mną, obok mnie? Jakie jeszcze inne padały? Najbardziej mi się podoba obok mnie. To jest super. To jest zboczenie. Obok. Obok. Czyli jest Bóg, nie usuwam go, deklaruję, ale chybiam celu, bo celuję w rozwiązanie, które stoi obok. Bóg daje obietnicę. Poprowadzę cię drogą mądrości. Jeżeli jest jakakolwiek frustracja w twoim życiu, wiedz, że Bóg ma dla ciebie skuteczne pokonanie tej frustracji. I ja dzisiaj jestem nauczycielem słowa. Nie staję przed wami jako terapeuta, nie staję przed wami jako psycholog, jako psychiatra. Nie chcę wam pomóc rozwikłać supełków w waszej głowie. Chcę raczej przyjść z mieczem słowa i przeciąć każdy supełek. Jeżeli będziecie potrzebowali udać się na terapię, po pomoc fachową, do lekarza, korzystajcie z tego. Bóg jest źródłem wiedzy i mądrości dla tych ludzi, żeby nam pomagali. Ale kiedy zbieramy się kiedy zbieramy się jako Kościół, kiedy schodzimy się razem, to Bóg przez moc Ducha Świętego tu i teraz chce mówić do nas, chce, żeby słowa Ewangelii przeszywały nas i chce nam tu i teraz pomagać. Amen?
Amen.
Bo gdyby tak nie było, to wiecie, już wiele lat temu Kościół by zniknął. Ponieważ edukacja od 200 lat w dobie oświecenia rozwinęła się. Mądrość się rozwinęła. Uniwersytety się rozwinęły. Gdyby Kościół był niepotrzebny, to już by zniknął. Bo każda potrzeba byłaby zaspokojona przez mądrość, która jest zdeponowana w życiu innych ludzi. Ale Kościół nie przeminie. Nie tylko bramy piekieł go nie pokonają, ale on jest oblubienicą, która przygotowuje się na spotkanie baranka i Bóg cały czas mówi do Kościoła. Więc powiedz razem ze mną. Dzisiaj otwieram swoje serce.
Dzisiaj otwieram swoje serce.
Żebyś mówił do mnie, Panie. Żebyś uleczył mnie. Żebyś uwolnił mnie od frustracji. Żebyś wypuścił mnie na wolność. Szukam Twojej obecności. Szukam Twojego słowa. Szukam Twoich rozwiązań. Tu i teraz. Mów do mnie. Natchnij mnie. Uwolnij mnie. Przeprowadź mnie. Naucz mnie swoich dróg. Chcę trzymać Cię za rękę. Chcę być blisko. Ty jesteś tutaj. Nie jesteś daleko. Nie jestem skazany na siebie. Nie jestem skazany na innych ludzi. Amen. Amen. Super. Dobrze. Więc wstęp. Czym jest frustracja? Frustracja to zawód, mówiąc innymi polskimi słowami, to zawód lub udaremnienie. Przykre emocje związane po pierwsze z niemożnością zaspokojenia potrzeb lub po drugie niemożnością zrealizowania określonego celu. Frustracja związana jest z poniesionym wysiłkiem i brakiem efektów mimo poniesionego wysiłku. W pozytywny sposób frustracja służy rozwojowi. Dzieci, kiedy się uczą, w naturalny sposób ulegają frustracji. W pozytywnym sensie ona służy, żeby pokonywać bariery i żeby sięgać po rozwiązania. Dzieci, które nigdy nie doświadczają frustracji, zapadają na tak zwaną fiksację rozwojową i zatrzymują się w swoim rozwoju. Frustracja prowadzi w pozytywnym sensie do pokonywania przeszkód. Moglibyśmy to tak nazwać dzisiaj, jak przygotowałem to słowo, mi przyszło do głowy taki efekt Edisona. Czyli chcę znaleźć rozwiązanie, nie mogę go znaleźć, więc go szukam w nieskończoność. Może by wywrzeć taki pozytywny efekt. Niestety w naszej współczesności, w otaczającym nas świecie, kiedy ludzie obiecują nam, czego to nie możemy osiągnąć, frustracja wywołuje bardzo wiele problemów i negatywnych skutków. Więc mimo tego, że może prowadzić do pokonywania przeszkód, do toczenia walki, do omijania przeszkód, do wycofywania się i nabierania mądrości, to jednak przeważnie jest w naszym życiu działaniem destrukcyjnym. Prowadzi do agresji. Ja w moim życiu miałem tak, kiedy uczyłem się gry na skrzypcach, miałem 8 lat, to połamałem smyczek. To była czysta frustracja. Tak, smyczek. Wystarczyło mi. Tak mnie to wystraszyło, jak złamałem smyczek, że już nie chciałem łamać skrzypiec. Więc po pierwsze, jak jesteś sfrustrowany czymś, to jak pozostaniesz w tym miejscu, to objawi się to w postaci agresji. Albo agresji przeciwko ludziom, okolicznościom, do rzucania przekleństwami, ale też do autoagresji. Możesz sam siebie atakować jako tego, który nie potrafi pokonać przeszkody. Inny efekt przychodzenia frustracji to jest regresja, czyli wycofanie się do poziomu, że nie będę pokonywał po prostu tej przeszkody, tak? Wycofuje się do miejsca sprzed. Regresja taka, wiecie, emocjonalna i umysłowa, to po prostu widać po człowieku, że on się cofa, gdzieś się zatrzymuje, on cofa się w swoim życiu. Tak? Zbyt duża przeszkoda, zbyt duża frustracja, nie ma we mnie agresji, żeby nacisnąć, jest regresja, jest wycofanie się. I wreszcie trzeci efekt zbyt długiego bycia w miejscu frustracji, to jest apatia. Człowiek zawisa. Rezygnuje. Nic od niego nie zależy. Zaczyna wyłączać się z relacji społecznych. Popada w apatię. Więc, wiecie, więc frustracja nie jest czymś, co można sobie pozwolić zostawić w swoim życiu i poczekać, że to w jakiś sposób nas ominie. Bo jeżeli ona długo będzie trwała, to będzie trwała, będzie wywoływała te trzy rodzaje efektów. Agresja, regresja lub apatia. Więc musisz to zauważać w sobie. Marzę o czymś, mam potrzeby, mam cele, nie mogę ich osiągnąć, robię się zły albo robię się zniechęcony, wypalam się, upadam, wycofuję się albo w ogóle po prostu rezygnuję. Po co ja będę się wysilał dalej? Gdzie ja będę dalej szedł? I teraz słuchajcie, teraz jak pokonać frustrację? Tak jak w definicji frustracji, frustracja jest przede wszystkim spowodowana z niemożnością realizacji po pierwsze potrzeb, a po drugie osiągnięcia wyznaczonych celów. I przez pryzmat tych dwóch rzeczy, potrzeby i cele, chciałbym, żebyśmy dzisiaj przestudiowali sobie kilka fragmentów słowa i zobaczyli, jak możemy pokonać frustrację, która jest w naszym życiu. Wiecie, ja wierzę, że jako dzieci Boże, ci, którzy są dziećmi Bożymi, tych Duch Boży prowadzi, tak? Tak mówi Słowo Boże, tak mówi list do Rzymian. Naprawdę, Królestwo Boże to pokój, to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Wiecie, nigdzie nie jest przypisana nam w Biblii jako obietnica, jako naturalny stan dziecka Bożego frustracja. Nie ma czegoś takiego. Okej? Okay? Może walka jest nam przypisana. Może bitwy są nam przypisane. Przypisana nam jest wytrwałość aż do końca. Przypisane nam jest nieuleganie aż do końca. Ale ten stan duszy, jakim jest frustracja, która objawia się gniewem, rezygnacją i apatią, nikomu z nas nie jest przypisana. To jest coś, co może być przez moc Ducha Świętego i prawdę Bożego Słowa pokonane w naszym życiu. Więc przyjrzyjmy się po pierwsze potrzebom, po drugie celom. I słuchajcie, możecie ze mną otwierać Biblię i otwierać różne fragmenty słowa. Pierwszy fragment o dotyczący potrzeb. To będzie pierwszy długi rozdział o potrzebach. Drugi, krótszy, o celach. Pokonasz frustrację, jeżeli w właściwym świetle Słowa Bożego zobaczysz potrzeby i zobaczysz cele. Dlaczego to jest takie ważne? Żyjemy w świecie, gdzie otoczenie, media i cały zalew informacji wywołuje nasze potrzeby i wyznacza nam cele. Jeżeli ktoś z was chociaż troszkę liznął marketingu i reklamy, to wie, że w dzisiejszych czasach już nie chodzi o dobre poinformowanie klienta, konsumenta, usługobiorcy o tym, co ja potrafię i co mogę dla niego zrobić. Tylko chodzi o takie poinformowanie ludzi wokół, żeby oni byli śmiertelnie wystraszeni i przekonani o tym, że nie mają tego i tego potrzebują. Jak ja się nawróciłem 30 lat temu, czytaliśmy książki takiego człowieka, który już dzisiaj nie żyje, Johna Austina, on opowiadał takie świadectwo, kiedy naprawdę został zalany strachem w swoim życiu. Był mężem, był pastorem baptystycznym w tamtym czasie, jeszcze nie był ochrzczony Duchem Świętym, był krótko w małżeństwie, miał bogatego teścia, który powiedział mu, że mu kupi jako młodemu pastorowi i młodemu mężowi swojej córki, kupi mu najlepszy model samochodu, jaki sobie znajdzie, jaki sobie wybierze. Miał bogatego teścia. I on sobie wybrał jakiegoś tam Forda, jakiegoś Mustanga, jakiś tam model, nie pamiętam, bo to były lata 70., 60., więc nie będę się silił na to, jaki to był model. Poświęcił czas, żeby go wybrać. Przeszukał, odwiedził dealerów, znalazł, teściu wystawił czek, przyjechał do domu i miał najlepszy samochód w Ameryce. Następnego dnia rano, kiedy robił sobie kawę, włączył radio i nagle zaczęły docierać do niego niepokojące informacje. Po wiadomościach leciała reklama. Mamy dla was najnowocześniejszy, najlepiej wyposażony samochód w Ameryce. Posiada on to i to. Takie i takie możliwości. Takie opcje, takie kolory. Długa to była reklama i on mówi, że im dłużej jej słuchał, tym przerażenie w nim narastało i już trzymał się stołu i mówił pod nosem, czemu kupiłem ten samochód? Czemu kupiłem ten samochód, a nie ten, o którym jest mowa? Na koniec reklamy padła nazwa tego samochodu i to był ten samochód, który on kupił. Tak działa właśnie reklama, tak działa marketing, tak działają media, żeby dotrzeć do nas z przekonaniem, że ja nie mam, że ja czegoś potrzebuję, że w ogóle, jeżeli nie będę miał tego, co oni mi każą mieć, czym oni mnie łechczą, czym oni mnie zanęcają, to jestem skończony. Dlatego potrzebujemy przyjrzeć się przez pryzmat Bożego Słowa potrzebom i celom, żeby nie być niewolnikami ludzi, a w efekcie tego nie stać się niewolnikami własnych frustracji. Powiedzmy potrzeby. To jest pierwsza część. Ok? Długo mówię? Tak, już za długo. Filipian 4,19. A Bóg mój, apostoł Paweł mówi do Filipian, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Pierwsza najważniejsza informacja dla nas, to było w tym quizie na początku. Kto zaspokoi naszą potrzebę? Co tu jest napisane? A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą. Frustracja bierze się skądś? Skąd? Stąd, że my chcemy zaspokoić tą potrzebę. Że nam czegoś brakuje, więc zapędzamy nasze życie do galopu, poddajemy się różnego rodzaju niewolom i to my chcemy zaspokoić naszą potrzebę. To nie jest życie wiary, to jest życie niewiary, które objawia się we frustracjach. Czyli najważniejsza rzecz w życiu chrześcijanina to pozostać cały czas na tym szlaku Bóg. To On zaspokoi moją potrzebę. Gdzie często w kościele popadamy w takie ścieżki, które sprowadzają na nas jarzmo, czyli mówią, co my mamy jeszcze zrobić, żeby osiągnąć to, czego pragniemy. Wiesz, czy my powinniśmy wierzyć, czy powinniśmy się modlić, czy powinniśmy chodzić do kościoła. Tak, są wszystko ważne jakieś rzeczy. Ale jeżeli my sklejamy naszą potrzebę, jakąkolwiek potrzebę, z tym, co ja będę musiał zrobić, będę musiał być w tym konsekwentny, to wskakujemy na ścieżkę, która wcześniej czy później doprowadzi nas do miejsca skrajnej frustracji. Bóg zaspokoi wszelką naszą potrzebę. To jest numer jeden. Numer dwa. Czy On zaspokoi potrzeby, których nie mamy? No dobrze, to okej, to spróbujmy to rozwikłać inaczej. Czy ty dajesz swoim dzieciom wszystko, co one uważają, że jest ich potrzebą? Wczoraj byłem z synem w sklepie z orzechami. Mamy taki sklep w Sulejówku z orzechami. Wydałem na orzechy 130 zł. Kupiłem masę różnych orzechów. Przemek mówi, jeszcze chciałbym lizaka. A pan po prostu wziął lizaka i dał mu. A ja mówię, a czemu pan mnie nie zapytał tutaj? A mówi, bo to za darmo. Do orzechów. Lizak. Ja bym nie kupił tego lizaka. To nie była potrzeba mojego syna. Jemu się wydawało. Czyli w naszym życiu jest tak, że my, nam się po prostu bardzo często wydaje, jakie potrzeby mamy. A prawda jest taka, że Bóg wie, jakie potrzeby mamy. Czyli prawda jest taka, że jeszcze nigdy tak dobrze się ludziom na ziemi nie żyło, jak teraz w XXI wieku. Nigdy ludzkość nie była w takim miejscu historii. Nigdy medycyna, nigdy nauka nie była w takim miejscu, nigdy. Parę tygodni temu, pamiętacie, miałem tutaj taką książkę, przyniosłem wam z Factfulness. Mówiłem o tym, jak jesteśmy zwiedzeni w dzisiejszym świecie. Podawałem wam różne przykłady, jak ludzie są informowani. Pokazywałem wykresy, jak spada na całym świecie pospolita przestępczość. I jak w tym czasie rośnie myślenie w ludziach zagrożenia o swoje życie, kiedy chodzą na ulicy. Czy prawda jest taka, że te wykresy się przecinają. Przestępczość maleje, a świadomość tego, że jest nasze życie zagrożone, rośnie. To wszystko wynika z tego, że my nie wiemy przed Bogiem, w spokoju nie potrafimy postawić swojego życia i powiedzieć, Panie, a czego ja tak naprawdę potrzebuję? Ten słynny film, który teraz ci ukazał, który pewnie oglądało już was wielu, bo ja go reklamowałem. Nie podam dzisiaj tytułu. Kończy się zdaniem jednego z głównych bohaterów, który mówi, ale dobre życie mieliśmy, nie? Niczego nam naprawdę nie brakowało. Jak nie oglądaliście filmu, no to nic wam to nie powie, ale prawda jest taka, wiesz, że w obliczu prawdy Bożej, w obliczu prawdziwego spojrzenia na życie, my już dzisiaj możemy powiedzieć, nawet jak mamy jeszcze jakieś modlitwy niewysłuchane, Panie, mam dobre życie i niczego mi nie brakuje. Teraz, tu i teraz, w tym miejscu, w którym jestem. Amen. Dokładnie tak jest. Niczego nam nie brakuje. Dzisiaj mamy zaspokojone wszystkie nasze potrzeby. Możemy się rozsiąść i podziękować Bogu. W tym tygodniu szedłem sobie na spacerze i akurat leciała taka piosenka, ktoś tam o śmierci coś śpiewał. Słuchałem sobie i tak sobie pomyślałem, okej, a jakie byłyby moje ostatnie słowa, gdybym stąd odchodził? I taki miałem takie wyobrażenie, miałem, że siedzę na takim łożu z takimi dużymi poduszkami, z tyłu taki baldachim, pewnie to z jakiegoś filmu było, dlatego miałem takie skojarzenie. Taki duży pokój, taka wielka sypialnia, jednoosobowa taka. Ja na takich poduchach, taki baldachim, siedzę taki siwy w takiej koszuli, taki już prawie odjeżdżający. Tu na krzesłach cała rodzina, wnuki, prawnuki, wszyscy siedzą. I tak mówię, i co ja wtedy mówię, jak tak siedzę tam? I usłyszałem, co mówię. I mówiłem tak. Mówię tak. Miałem cudowne życie, a teraz idę do mojego Zbawiciela. Słuchajcie, jak sobie to sobie wyobraziłem, rogar mi się pojawił. I jakby mój Barry rozumiał, kiedy ja się uśmiechałem, kiedy nie, to by zaczął machać ogonem. Tylko on był świadkiem tego. Ale ja myślę, to jest taka prawda przeszywająca. Jeżeli my dochodzimy do takich konstatacji na podstawie Słowa Bożego, to jest właściwy punkt. My w tym momencie pokonujemy każdą frustrację, bo z właściwej perspektywy patrzymy na nasze potrzeby. Naprawdę. Gdzie czasami ktoś nam włącza takie filmiki, takie klipy. Nie wiem, czy widzieliście, jest taki filmik, że gdzieś tam motorówką czy helikopterem przywożą Biblię do jakiegoś plemienia. Parę lat temu latał taki po prostu 3-minutowy filmik w kółko. Jak całe plemię zaczyna tańczyć, śpiewać, wywijać koziołki. Bo przyjechał do tej osady, do tego plemienia transport Biblii. A na was patrzę. Biblii? Z czego to się cieszyć po prostu? Trzeba będzie ją czytać teraz. Nie miałbym Biblii, nie miałbym obowiązku czytać. Po prostu, rozumiesz, na co byśmy nie spojrzeli? Bóg zaspokoi wszelką potrzebę naszą według bogactwa swego chwale w Chrystusie Jezusie. Jeżeli potrzeba niezaspokojona jest źródłem twojej frustracji, to wiedz, po pierwsze, tylko Bóg może ją zaspokoić. Po drugie, On obiecał, że ją zaspokoi, jeżeli to jest naprawdę twoja potrzeba, to On to zaspokoi. Możesz każdą potrzebę przynieść i powiedzieć, Panie, jeżeli to jest moja prawdziwa potrzeba, to Ty ją zaspokój. Bo może się okazać, że to nie jest prawdziwa potrzeba. Jedną z takich potrzeb, która po prostu jest dla mnie taka ważna i już ją rozstrzygnąłem wiele lat temu, ale ciągle muszę wracać do tych rekolekcji i sobie przypominać, to jest taka, wiecie, potrzeba, to jest w drabinie Maslowa, to jest ta najwyższa potrzeba, to jest potrzeba uznania, tak? Jak ona się nazywa, potrzeba samorealizacji, że osiągam cel, że po prostu robię to, co trzeba, że jestem we właściwym miejscu. To jest taka dosyć naturalna. Gdzie mi przez całe życie miesza się to z uznaniem ze strony ludzi. Cały czas mi się to miesza. I jak potrzebuję uznania ze strony ludzi, jakiegoś aplauzu, jakiegoś przytaknięcia, że jestem w dobrym miejscu, natychmiast ta potrzeba przestaje być zaspokajana. Bo to nie jest ta potrzeba. Ale kiedy przychodzę do Boga i mówię, Panie, czy moje życie jest w Twoim miejscu? Czy ja robię to, co trzeba? Czy ja robię dzisiaj to, co trzeba? Dzisiaj to, do czego mnie powołać? Czy jestem tu w tym miejscu? To w tym momencie natychmiast przychodzi zaspokojenie. Ale to jest związane z tym, że niewłaściwie postrzegam potrzebę. Słowo Boże mówi. Co mówi? A mój Bóg zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Możesz w bezpieczny sposób przyjść z każdą potrzebę i powiedzieć, Panie, czy ja tego potrzebuję? O Jezu! Nie kupiłam ziemniaków! Wiecie, takie... Są takie, być może teraz to jest słowo wiedzy do kogoś, kto siedzi przed kamerą, ale są takie mamy, czy tacy tatowie, którzy potrafią zrobić w domu, po prostu sprowadzić burzę, ogień i piekło na dom, bo jakaś jedna rzecz źle zafunkcjonowała. Ja w tym tygodniu zrobiłem... Co ja zrobiłem? O coś w moim biurze, co zginę... O słuchawki. Słuchawki douszne. Zrobiłem awanturę w domu. Wszedłem do biura, nie leżały. Tam, gdzie zwykle leżały. Zniszczyłem cały dom. Na pół godziny. Życie ludzi, którzy mieszkają w tym domu, zniszczyłem. Powiedziałem, zabraliście mi, kradniecie, nie odkładacie na miejsce, przyznawać się, kto to zrobił. Moja żona z dorosłymi prawie już dziećmi stała prawie już w drzwiach. To jest właśnie to, kiedy my mamy potrzebę, chcemy już jej zaspokoić i teraz przychodzi frustracja, gniew albo rezygnacja, agresja, drobna rzecz. Jezu, nie kupiłam ziemniaków. Okej. I teraz przychodzisz z tą potrzebą do Boga i mówisz, czy ja tego potrzebuję? Czy ja tego potrzebuję? Ania tutaj, kiedy mieliśmy, Ania Dębska, kiedy mieliśmy rozpoczęcie roku i dzieliliśmy się, mieliśmy mieć życzenia prorocze, w końcu się stały proroctwa, ona takie powiedziała, czego ona nam życzyła, to było takie najstraszniejsze z wszystkich życzeń, które ona nam składała. Ona życzyła wielu problemów, tak, w 2022 nam życzyła, tak, wielu problemów, tak to nazwała? Kryzysów, tak. Ania nam życzyła wielu kryzysów w 2022 roku. To było fantastyczne, nie mogłem uwierzyć, gdzie jestem? Żona starszego zboru życzy całemu zborowi na 2022 rok wielu kryzysów. Pozdrawiamy, Ania, cię na feriach z mężem. Ale wiecie, ale jest w tym pewna... Ja wierzę, że Bóg na nas nie chce zsyłać kryzysów i nie chce, żebyśmy cierpieli bez sensu. Ale prawda jest taka, że jeżeli jest nasza potrzeba niezaspokojona, a my ją odważnie przyniesiemy do Boga i Mu powiemy, Panie, czy to w ogóle jest moja potrzeba? I jak ją osiągnąć, tak? Przecież można powiedzieć, wiecie, że dzisiaj ziemniaków nie będzie. Dzisiaj będzie chleb. Ziemniaki odnaleziono dopiero po odkryciu Ameryki. Polacy, Polanie, Piastowie, Jagiellonowie nie jedli ziemniaków. Jak oni żyli w ogóle, rozumiesz? I tak może być z każdą rzeczą. Ja zrobiłem awanturę o słuchawki, gdzie w tym samym momencie w domu mam trzy inne pary, które mogę w tym samym momencie użyć. Ale tu chodziło o to. Tu chodziło o coś innego. Tak może być z każdą rzeczą. O Boże, o Boże, o Boże, co będzie, nie mam. Bóg zaspokoi wszelką potrzebę. Za długo się zatrzymałem tutaj. Zwróć uwagę na Boga. On chce zaspokoić ciebie. Jeszcze jedna ważna rzecz w tym fragmencie, zanim kolejny przeczytamy. Kiedy w tych kryzysach, które przychodzą i tych frustracjach zatrzymujesz się, to możesz zobaczyć, że czasami Bóg nie chce zaspokoić tej takiej potrzeby powierzchownie nazwanej, bo On chce być naszym zaspokojeniem. Prawdopodobnie od tego powinienem w ogóle zacząć. Jak głosimy ludziom Ewangelię i oni odczuwają jakąś pustkę, niekompletność w swoim życiu, to my za Augustynem, świętym Augustynem mówimy im, że ich potrzebę, ich pustkę może tylko Bóg zaspokoić. Dlatego muszą przyjąć Ewangelię i muszą narodzić się na nowo. I to jest takie fajne. Wiesz, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Jak tak odważnie innym głosisz Ewangelię, to musisz wiedzieć, że ta Ewangelia w taki sam odważny sposób wróci do ciebie i uderzy centralnie w ciebie. I dzisiaj jest ten dzień. że On jest zaspokojeniem całego twojego życia, bez względu na zaspokojenie tych potrzeb, które masz ponazywane i które są źródłem twojej frustracji. Czy On cię zaspokaja? Zawsze jak czytam Biblię i znajduję te właśnie te takie wersety o powściągliwości, to sobie myślę, ten nowy, to w Nowym Testamencie, o powściągliwości, o wyrzekaniu się, jak to możliwe? Czy Bóg by nie mógł tego po prostu wziąć i zaspokoić, ale mówi, nie, powstrzymujcie się, ograniczajcie się, bądźcie wstrzemięźliwi. Dlaczego to jest cnota chrześcijańska? Wstrzemięźliwość. Wiesz, że jeden z powodów jest taki, że naprawdę nie potrzebujemy swojego życia zaśmiecić zbędnymi rzeczami, a drugi jest taki, że to Bóg chce być zaspokojeniem naszego życia w każdym miejscu. Czy mamy, czy nie mamy. Żebyśmy mogli za apostołem Pawłem powiedzieć, że mogę obfitować i mogę głód cierpieć. W każdej sytuacji jestem wyćwiczony. Dlaczego? Bo On jest najważniejszym zaspokojeniem mojego życia. Nawet jakby się nie miało nic wokół mnie wydarzyć. Dobrze. To był pierwszy fragment. Teraz drugi. Drugi do Koryntian 12:10. Apostoł Paweł mówi tak. O, to jest właśnie w kontekście Ani i jej kryzysów. Drugi do Koryntian 12:10. Dlatego mam upodobanie, mówi apostoł Paweł. W czym to ma upodobanie ten masochista? W słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Nie śmiejecie się nawet. Ludzie, bądźcie szczerzy. Ja to czytam i dla mnie to jest po prostu jakiś masochista. Jak można powiedzieć, że on ma upodobanie, on cieszy się ze swoich słabości, zniewag, potrzeb, prześladowań i ucisków. Drugi do Koryntian 12:10. Dlaczego on tak mówi to odważnie? Mówi to dlatego, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wiesz, chodzi o to, że kiedy stajesz przed tymi potrzebami i ulegasz frustracji, to jest wielki dzwon nad twoim życiem, który mówi, zwróć się do Boga z tą potrzebą. Powinieneś takie chrześcijańskie kung fu wtedy zastosować, jakie stosuje właśnie apostoł Paweł. Przychodzi wielka fala na niego, ucisku, potrzeb, zniewag, prześladowań, a on mówi, rewelacja, to jest potężna siła. I jak w kung fu, wykorzystam ją. I ten atak sprawi, że odniosę jeszcze potężniejsze zwycięstwo. On mówi, że te rzeczy, dlaczego ma upodobanie? Bo te rzeczy sprawiają, że wtedy moc Boża jest objawiona w tej sytuacji. Kiedy jesteś chory, możesz przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, no to teraz jest miejsce na Twoją rękę. Teraz jest miejsce na Twoje działanie. Okej? Ja już doszedłem do końca. To, co mogłem, zrobiłem. Więcej nie mogę zrobić. Bardzo bym chciał zrobić więcej, ale nie mogę zrobić więcej. Frustrację mam po to, już nie wiem, czy bić, czy zrezygnować, czy zapaść się w apatię. Nie wiem, którą ścieżkę wybrać z tych trzech. A Paweł mówi, mam upodobanie w słabościach, zniewagach, potrzebach i prześladowaniach. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Wtedy się objawia Boża moc. Wtedy przychodzi coś nowego. Ta Ania, która życzy nam kryzysu w 2022 roku, jej mąż nie jest wcale lepszy. On parę razy mi powiedział to i mówi, Marek, jest taka niezwykła korelacja w twoim życiu. Im ty przechodzisz trudniejsze rzeczy, tym lepsze słowo głosisz. Zawsze mówię, Dębski, niech cię Bóg obficie błogosławi. Ale jakoś tak się dzieje, że jeżeli przechodzisz przez dolinę, przechodzisz przez trudność, jesteś dociskany i w tym momencie poddajesz się Bogu, w tym momencie ulegasz, kapitulujesz, zaczyna objawiać się moc Boża w twoim życiu. I zaczynają dziać się nowe rzeczy. Czyli my mówimy tak, idziemy za Chrystusem, idziemy za Nim, idziemy, będziemy Go naśladować. Amen? Amen? Alleluja! Amen! No dobra. No to jednym z elementów, przez które przeszedł Jezus, to był krzyż. Czyli mówiąc tutaj w kontekście tego słowa, to była skrajna słabość. Stanął w miejscu śmierci i uległ temu naciskowi, który był na niego nałożony. I powiedział, Boże, opuściłeś mnie. I przez to, że dotarł do tego miejsca, poddał się Bogu, nie walczył, nie fikał, na skutek bluźnierstw zejść z krzyża nie zszedł, ale doszedł do końca, stał się dla nas źródłem zbawienia. I w tym momencie, jak umarł, kiedy powiedział wykonało się, to historia zawróciła. Zaczęły się czasy ostateczne. Wszystko zaczęło biec w przeciwną stronę. I tak samo będzie w twoim życiu. Bóg nie złoży naszego życia jako w ofierze za zbawienie innych ludzi, tak jak w przypadku Jezusa. Nie złoży nawet naszego życia jako ofiary za zbawienie za nasze życie, bo On jest naszym Zbawicielem. Ale jeżeli my powiemy, biorę mój krzyż i idę do końca i szukam w nim zaspokojenia, to będziesz doświadczał takiej samej mocy zmartwychwstania, jak On doświadczył. Bo po wzięciu krzyża, po wejściu w miejsce słabości, przychodzi moc zmartwychwstania i odbicie o 180 stopni. Nie będziesz miał bogów innych obok mnie. Okej? Uważajmy na te potrzeby, które przychodzą, które głośno krzyczą, bo być może jest to Boże narzędzie, żeby objawiła się Boża moc. Ale jeżeli w miejscu potrzeby, frustracji zabraknie poddania się Bogu, dziękczynienia, uwielbienia dla Niego, to będzie narastał smutek, agresja, regresja i apatia. I będzie klincz. Będziesz jak w kozim rogu. Okej. Kolejny fragment. Łukasza 12:20-30. Łukasza 12:30. Wtedy wszyscy, bo tego bowiem wszystkie ludy świata szukają. Werset 29 mówi, co będziemy jeść i pić. 30 mówi, tego wszystkie bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Jak dochodzimy do takiego miejsca frustracji, to mamy ochotę krzyczeć do Boga. Boże, czy ty nie widzisz, co się dzieje? Czy ty nie widzisz, co się dzieje? To ty mi kazałeś być w tym miejscu. Nie widzisz, co się dzieje? Jestem wierną żoną, przysięgałam, że będę z nim. Na twoje słowo przysięgałam. Po Bożemu wziąłem ślub kościelny. I co teraz? Co ty teraz z tym zrobisz? Ja zrobiłem to, co miałem zrobić. A ty, gdzie jesteś? Śpisz? Co ty robisz? Wiesz, myślę, że taka agresja w kierunku Boga to jest dobra, bo to może powiększyć naszą, pogłębić naszą relację z Nim. Bo nic tak nie pogłębia relacji z Bogiem, jak wkurzenie się na Niego. Jedna z osób na grupie domowej mówiła, że jednym z punktów kulminacyjnych do jej nawrócenia był gniew na Pana Boga, że Go zostawił. Wojtek opowiadał, mówi, i to było ciekawe. Nie wierzyłem w Boga i byłem na Niego wkurzony. Wiem, Boga nie ma! W tym samym momencie. No, to jest dobre miejsce wiary, być wkurzony na Boga. Ale co mówi tutaj słowo? Nie troszcie się w miejscu potrzeby, bo Bóg wie, czego już potrzebujecie i On już to wie. Trzeba przyjść do Niego w ciszy, powiedzieć, Panie, Ty wiesz, Ty widzisz moje, nie tylko potrzebę widzisz, to nie jest tylko to, że to jest ewidentne na zewnątrz, że jestem chory, nie mam kasy, nie osiągnąłem tego, co planowałem, nie tak to miało być. Nie tylko to, że to jest ewidentne na zewnątrz, ale Ty jeszcze patrzysz i widzisz, że to wywołuje frustrację, gniew, agresję, apatię w moim sercu. I Ty teraz siedzisz tu, Ty to widzisz i mówisz do mnie, Marek, ja wiem, co teraz czujesz, ja wiem, gdzie Ty teraz jesteś. Ja chcę to zaspokoić. Amen? Więc, zgodnie z Łukasza 12, nie troszczmy się, kiedy mamy potrzeby. To jest najważniejsza rzecz. Kiedyś wygłosiłem takie kazanie jeszcze w Domu Sztuki o tym, że Rastafarianie są bliżej Ewangelii niż wielu chrześcijan. Bo biegają po lasach, grają na bębenkach, przytulają się do drzew, czerpiąc z nich energię i są w o wiele mądrzejszym miejscu niż my jesteśmy. Taki był pół żartem, pół serio. Ale taka jest prawda. Czy ty jesteś w stanie zrobić krok wstecz w swoim życiu i powiedzieć, Panie, nie będę się troszczył na Twoje słowo, bo Ty wiesz, czego ja potrzebuję, zanim cokolwiek powiem. Ten fragment w ogóle to jest ten fragment o liliach, o którym tydzień temu Andrzej mówił. O tej lilii, którą jeden pastor puścił w kościele, żeby ludzie ją oglądali i mówili na jej temat. Jezus mówi, przypatrzcie się liliom, przypatrzcie się ptakom, zobaczcie, że jedzenie i picie, wszystko otrzymacie, czego potrzebujecie. Naprawdę. No wiesz, i teraz tak. Jeszcze tu się zatrzymam na tych, na tej agresji i regresji. Jak patrzę na dzisiejszy świat, to widzę tak, że jedna część już zaczyna skręcać w kierunku depresji. To byli ci właśnie agresywni, którzy byli zbyt długo silni, jak to się mówi. Takie jest powiedzenie wśród terapeutów. Na depresję nie chorują ludzie słabi, tylko ci, którzy zbyt długo byli silni. Są ci, którzy walczyli, zaparli się, gniewali się, bili się, wściekali się i w pewnym momencie pstryk i jadą w kierunku depresji. Ale też w tym świecie widzimy coraz więcej ludzi, którzy popadają w apatię, którzy porzucają więzi, relacje międzyludzkie. W ostateczności oni kończą w bezdomności, w kompletnym rozbiciu i zniszczeniu życia. Albo w różnego rodzaju nałogach, przy pomocy których starają się jakoś podtrzymać swoje emocje na wierzchu. Czy to jest owoc frustracji, niezaspokojonej potrzeby, nieosiągnięcia celu. Jezus mówi, przypatrzcie się liliom, przypatrzcie się ptakom, wie Bóg, czego potrzebujecie. Wie Bóg, czego potrzebujecie. Ja wam powiedziałem, że ja głoszę to słowo do siebie i to jest absolutnie prawda. Wiele razy cierpimy z tego powodu, że wydaje nam się, że nie mamy finansów. To jest takie ABC. Jeden pastor powiedział, pastor, który nie głosi o pieniądzach w kościele jest z diabła, bo Jezus ciągle mówi o pieniądzach. To jest prawda, bo Jezus bardzo dużo się odnosił do sfery finansowej i w ten sposób chciał zilustrować ludziom życie. Ja powiem dzisiaj tak, za też jednym z takich memów, który często biega po internecie. Niektórzy ludzie są tak ubodzy, że wszystko, co mają, to pieniądze. Niektórzy ludzie są tak ubodzy, że wszystko, co mają, to pieniądze. Okej? My byśmy powiedzieli, niektórzy ludzie są tak ubodzy, że wszystko, co mają, to jedną koszulę. Ale to na jedno wychodzi. O bogactwie naszego życia decyduje sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. I to, że jakaś potrzeba krzyczy, nie może nam odebrać tego, co Bóg nam chce dać. Kolejny fragment. Hebrajczyków 13:5. Już dochodzimy do końca potrzeb, jeszcze parę słów o celach i będzie koniec. Hebrajczyków 13:5. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Bądźcie zadowoleni z tego, co macie. Bądźcie wdzięczni. Sam bowiem powiedział, nie opuszczę cię, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Bóg nad każdą naszą potrzebą składa deklarację. I mówi, nie porzucę cię, nie opuszczę. Ale wcześniej mówi, niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Dlaczego Bóg tak mówi? Wiesz, bo Bóg może zaspokajać nasze potrzeby, ale jeżeli my otwieramy się na złą definicję potrzeby, to pojawia się chciwość i przestajemy być wdzięczni za to, co posiadamy i popadamy w torturę i mękę naszą życiową. Tylko Słowo Boże mówi, niech życie wasze będzie wolne od chciwości, bądźcie wdzięczni, zadowoleni z tego, co posiadacie, bo On powiedział, nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Z jednej strony potrzeba, którą Bóg zaspokoi, powiedział, że nie porzuci, nie opuści. Z drugiej strony chciwość, która sama się nakręca. Po co nam to? Dobrze. Przypowieści 38. Nie przejmujcie się tymi syrenami, to po prostu Nadia nad polsku jest. Przypowieści 38. Oddal ode mnie... Salomon mówi, oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe, nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby. Jeszcze raz. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe, nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby. Salomon, tak? Salomon, tak się modli. Nie obdarz bogactwem, nie nawiedź ubóstwem, daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby. I teraz zadam wam pytanie. Modlimy się, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. A ja tak w związku z dzisiejszymi czasami bardziej zapytam was, ile jesteście w stanie zjeść chleba na dobę? Już nie będę wymieniał tego słowa na G z tym związanego. Nie, to nie jest brzydkie słowo, to jest słowo glu. Rozumiesz? W tak jest z każdą potrzebą naszego życia. Dobrze. I na koniec sprawy potrzeb, humor związany z zabawnością naszego polskiego języka. Pierwsza Samuela 24:4. Pierwsza księga Samuela 24:4. Możesz sobie podkreślić, może to dla ciebie będzie dzisiaj najważniejsze słowo na temat potrzeb i frustracji. A Saul odszedł od szałasów owczych przy drodze, gdzie była jaskinia. Saul wszedł do niej z potrzebą. Dawid zaś i jego wojownicy siedzieli w głębi jaskini. Co jest grane? O czym on czyta? Jakie potrzeby? Co jest w temacie? Okej? Widzę, że wam też Nadia i zmiany klimatu nie służą. W języku polskim potrzeba jest synonimem czego? No powiem, kupy. Okej? Okay. Dwójki. Jedynka i dwójka. To jest zabawne, związane z zabawnością języka polskiego, że u nas tak jest, bo tam nie wiem, jakie to słowo jest użyte w Biblii. Może poszedł na stronę, może w hebrajskim strona. Okej? Okay. Ale to jest to. Wiecie, to mnie zachęca, tak? Spojrzenie na nasze potrzeby z właściwej perspektywy. Bo jeżeli nie, to frustracja. I kończąc, dzisiejsze słowo, drugie to było, po pierwsze, niezaspokojone potrzeby, drugie z nieosiąganiem wyznaczonych celów. Słuchajcie, to w ogóle jest hit, bo ja przez całe życie próbowałem z Biblii głosić, też skażony trochę taką modą coacherską i trenerską, próbowałem z Biblii głosić na temat celów. Ale wiele lat temu mówię sobie, nie, muszę zobaczyć naprawdę, co Biblia mówi na temat celów. Wiecie, no bo to jest taka moda, tak? Wyznacz sobie cel, musisz mieć dobry cel, cel musi być mierzalny, osiągalny, wiesz, w biznesie, sprzedawców się tak tresuje, wszystkich się tak tresuje. W ogóle cel to jest taki bożek we współczesnym świecie. Ja zobaczyłem, że nie ma takiego słowa w Biblii w ogóle. Występuje raz w liście do Filipian, za chwilę przeczytamy to, przynajmniej w księdze, w Biblii Warszawskiej, a tak naprawdę tego nie ma. Jest inne słowo, które bardzo często występuje, to jest słowo celnik. Więc ja pomyślałem tak, człowiek, to są ludzie zbytnio skupieni, jak się nazywają ludzie zbytnio skupieni na celach? Celnicy. nie ma za dużo o celach. Jest raz, w liście do Filipian 3:13-15, przeczytam to. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, czyli osiągnąłem cel, ale jedno czynię, zapominam o tym, co za mną i zdążam do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, niech ich wam Bóg to objawi. Paweł mówi, zapominam o wszystkim, porzucam wszystko, czynię jedną rzecz. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany w Chrystusie. Okej? Okay? On niby robi te rzeczy, które współczesny coach by powiedział. Zapomnij o swojej przeszłości, tak? Zapominając o tym, co za mną, zrzuć wszystkie ciężary, porzuć wszystkie niepowodzenia, zapomnij o tym, że ci się 100 razy nie udało, za 101 ci się uda, zapomnij o swojej przeszłości, tak? Niby to tak pasuje. Tylko, że wiecie, ten cel jest zupełnie inny. Nie jest tu napisane zarób milion dolarów, tylko jest napisane, że dla niego celem jest wesele baranka, spotkanie się z Chrystusem, zanurzenie się w Nim. Że to wszystko, co się wydarza w życiu, zmarność, to przeminie, to jest chwilowe, a ja zmierzam do tego, żeby chwycić Chrystusa, żeby być z Nim na zawsze. Żeby powiedzieć do rodziny na łożu śmierci, miałem cudowne życie, a teraz biegnę na spotkanie z moim Zbawicielem. Tylko żeby tak żyć na każdym etapie. Wtedy nie masz tego problemu związanego, które się tutaj właśnie nazywa w tej definicji frustracji. Frustracja zrodzona jako niemożność osiągania celów. Słuchajcie, ten cel jest nam zapewniony. My każdego dnia zbliżamy się do niego. Nie jesteśmy w stanie powstrzymać tego. Jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Co byśmy nie zrobili z naszym życiem, każdego dnia jesteśmy jeden dzień bliżej Pana. Jeżeli oddaliśmy Mu swoje życie, jeżeli wiemy, że On na krzyżu oddał swoje życie za nas. Więc my tak naprawdę jesteśmy coraz bliżej naszego celu. Ale to jest jedyny cel, który jest po prostu przed nami wyznaczony. Inny fragment z pierwszego listu Piotra, gdzie jest użyte słowo cel. Pierwszy Piotra 1,6. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy potrzeba, zasmuceni bywacie różnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wasza wiara okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. 8. Tego miłujcie, chociaż Go nie widzicie, wierzcie w Niego, chociaż Go teraz nie widzicie. Weselcie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie duszy. Celem wiary jest zbawienie duszy. Po pierwsze, zbawienie duszy to znaczy życie wieczne. Ale po drugie, zbawienie duszy, a dusza to są te wszystkie emocje, te wszystkie wątpliwości, te wszystkie rzeczy, które biją się w naszej duszy. Jak ona ma być zbawiona? Ona też może być zbawiona przez wiarę. Celem wiary jest zbawienie naszej duszy, czyli zanurzenie naszej duszy w sprawiedliwości, pokoju i radości. Piotr mówi, weselcie się radością niewysłowioną i chwalebną. Dlaczego? Dlatego, że polegacie na Jezusie. I wtedy co osiągniecie? Osiągniecie cel. Jakim cel? Cel zbawienie swojej duszy. Halleluja. Poganie mówią, rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, tak? Teraz są jakieś inne, nowe wersje. Rzucić wszystko i pojechać na Kanary albo do Saint-Tropez. Są współczesne wersje, rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Ale słuchajcie, my mamy to w zasięgu ręki. Bóg do nas mówi, rzuć wszystko. Słowo Boże mówi, zrzuć swoją troskę na Pana, gdyż On ma o was staranie. Po prostu wypuść swoje życie. A osiągniesz cel wiary, celem wiary jest zbawienie duszy. I osiągniesz pokój w swoim sercu. Ale jak będziesz wyznaczał cele, będziesz naciskał, osiągał kolejne etapy, no to mamy problem. Ale teraz, ciekawa rzecz odnośnie celów. Niektóre rzeczy są bardzo głęboko zapisane w naszym sercu i naprawdę nie chcemy ich wypuścić. Okej, to wam przeczytam z Hebrajczyków 11,40. Tam jest cały rozdział o bohaterach wiary, a na koniec jest o tych, którzy nie osiągnęli efektów mimo swojej wiary. I co jest napisane? Hebrajczyków 11,40? Ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego. Oni nie osiągnęli, tak? A mianowicie, żeby oni nie osiągnęli celu bez nas. Żyli ludzie w Starym Testamencie, wierzyli w Boga, oczekiwali Mesjasza, oczekiwali na Jezusa i co? I nie doczekali się. Mimo, że wierzyli, że oczekiwali, nie doczekali się. Dlaczego się nie doczekali? Słowo Boże mówi, że Bóg przewidział coś lepszego, a mianowicie, żeby oni osiągnęli ten cel dopiero z nami. Wiecie, Bóg ma swój plan, który jest ponad naszymi planami. Słowo Boże mówi, że Jego drogi są wyższe niż nasze drogi. My mówimy, Boże, czemu Ty nie chcesz mi tego dać? Czemu ja nie mogę tego osiągnąć? Wydaje się, że to jest cel, który pochodzi od Ciebie i ja naciskam przez całe życie, żeby zobaczyć ten cel. Robię wszystko, ale nie osiągam. I nie wiem, gdzie jest problem. Czasami problem może być to, że cel źle zdefiniowany albo i tak dalej. To wszystko, co powiedziałem do tej pory. Ale czasami może być tak, że cel jest świetnie nazwany. A mimo to nie możesz osiągnąć. Dlaczego? Ano dlatego, że Bóg ma wyższy plan, można powiedzieć, On ma nadrzędny plan, w którym nas umieścił i On chce, żebyśmy my byli częścią czegoś większego. Wiesz, ale jak to może być? Jak to może być? Jak to może być? A może to właśnie jest tak, że właśnie przez ciebie Bóg chce pozyskać innych ludzi, jeżeli zaspokoi ten cel już dzisiaj, że ty będziesz zaspokojony i nie będziesz musiał bić się do celu, to przestaniesz się bić i przez to nie będą inni ludzie ocaleni, bo ty nie zrobisz tego, co trzeba. Wiecie, i ten nadrzędny plan, on jest wyrażony w Słowie bardzo często. Słowo Boże mówi, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Jest nadrzędność Boga i Jego planów nad naszym życiem. Nie możemy osiągnąć celu, zmagamy się, walczymy, bijemy się. My nie osiągamy celu. Nam się wydaje, że nie osiągamy celu. Ale w tym samym momencie Bóg osiąga swoje cele i On realizuje swój plan. Amen? Ja tak sobie myślałem, tak kiedyś się pomodliłem do Boga i mówię, Boże, jak ja bym chciał być takim pastorem, co tak po prostu mu ktoś tam, słyszałem o takim pastorze jednym, że przyniósł jakiś gościu, jakiś biznesmen, przyniósł jakieś miliony, dał w reklamówce jednemu pastorowi. Tak sobie myślałem, Boże, takie rzeczy zdarzają się na ziemi. I tak sobie pomyślałem, mówię, jakby tak ktoś przyszedł i tak przyniósł mi taki worek złota, powiedział, Marek, to jest na twoją służbę Bogu. Ja wtedy mógłbym powiedzieć tak, okej, to słuchajcie, Bóg zaspokoił moje potrzeby materialne, to słuchajcie, ja już nie chcę pieniędzy, nie będę zbierał kolekt w kościele, tam trochę zbierzemy może na salę, ale już nie tyle, bo ja też z tego mogę też wynająć salę, z tego co dostałem. I w ogóle słuchajcie, cieszmy się i radujmy, bo Bóg zaspokoił nasze potrzeby. Natychmiast zobaczyłem, jak Bóg przychodzi i mówi, i Marek, co ty byś robił codziennie? Co ty byś robił codziennie? Marek, ty siebie znasz. Co ty byś robił? Słuchajcie, to mogło być bardzo niebezpieczne. Prawda jest taka, ktoś zrobił badanie, co się dzieje z ludźmi, którzy wygrali milion w lotto. Czy tam ileś, nie pamiętam, ale zbadano życiorysy tych ludzi. Słuchajcie, to jest jakiś ogromny procent ludzi, nie wiem, czy to jest 70 czy 80% ludzi, którzy już nie mają ani grosza z tego, co wygrali, a wielu z nich sprawiło to, że ich życie jest rozbite, że po prostu popłynęli kompletnie. Wiecie, my nie wiemy, kim jesteśmy. My nie wiemy, co nami kieruje. Nie znamy, nie mamy prześwietlonych swoich motywacji i nie czuwamy nad swoimi motywacjami. Gdyby tak było, że my czuwamy, że my jesteśmy konsekwentni, że jesteśmy logiczni, że jesteśmy lojalni, to pierwsze przykazanie by nie było, nie miej bogów obcych obok mnie. Bo to jest banał. Jest jeden Bóg, nie ma innych bogów. No co tutaj, co tu jest do pilnowania? A Bóg to słowo wypowiada najczęściej w Biblii przez całe, że tylko ja jestem twoim Bogiem i nie miej bogów obcych obok mnie. Więc wiesz, prawda jest taka, że my nie wiemy, my myślimy, że jeżeli Bóg by nam dał możliwość zrealizowania tych celów, które włożył w nasze serce, to my byśmy powiedzieli, jest, chwała Bogu. Ale mogłoby się okazać, że byłby kompletny kanał. A Bóg mówi, jedziesz. Wiecie, Bóg mi powiedział, i to jest ciekawe, mówiłem o tym chyba na spotkaniu noworocznym też, znaczy pierwszym nowym roku, Bóg mi powiedział, jak będzie wyglądało moje życie. On wyznaczył cel mojego życia. Powiedział bardzo wyraźnie, powiedział, bardzo precyzyjnie. To jest zapisane, opisane, wielokrotnie czytane. Ja jestem twoim Bogiem. Jesteś wybrany. Nie będziesz musiał zakładać sutanny 14 stycznia 1988. Nie będziesz musiał zakładać sutanny, ale będziesz głosił Słowo Boże. Będziesz dębem na pustyni. Lecz jeśli nie będziesz siał i rodził innych dębów na tej pustyni, to sam bez lasu się nie ostoisz. Wiele razy będziesz płakał i będzie ci smutno. Ale wtedy będę najbliżej ciebie. Wtedy otrzyj łzę i raduj się. Moje słowo ci wystarczy. Wyjmij Biblię, niech ona będzie wszędzie twoim przewodnikiem. Amen. Całe życie ogłaszam, że to jest kluczowe słowo dla mojego życia. Ale teraz w obliczu tego słowa o frustracji zatrzymuję się nad tym i mówię, dobrze, to panie, To jakie są te cele? I ja widzę, że tu nie ma żadnego, który ma prawo wywołać moją frustrację. Bo Bóg mi powiedział, będziesz przez całe życie głosił Słowo Boże, będziesz chciał dęby, często masz to robić na pustyni, masz wyruszać wręcz na pustynię, żeby to robić. Biblia będzie twoim przewodnikiem, jak będzie ci smutno, to będę najbliżej ciebie. Amen. To skąd w moim życiu frustracja związana z nierealizowaniem celów? Proste. Wyznaczam złe cele albo nie rozumiem, że ten cel jest wyznaczony na całe moje życie, a nie do 50, czy do 55, czy do 60. Przez całe życie będziesz głosił moje słowo. Ale ja sobie wymyślam. Ja to bym chciał, żeby moja żona. Albo chciałbym, żeby moja rodzina, moje dzieci. Albo chciałbym, żeby mój dom, albo w ogóle to jeśli chodzi o kościół, to I have a dream. I chciałbym. I ja po prostu... I później... Dlaczego frustracja? Ano właśnie dlatego. Chybienie celu, który powoduje frustrację, albo niezrozumienie, że to są cele wyznaczone na całe życie. Masz całe życie to robić. Amen? Więc słuchajcie, wracając do dzisiejszego słowa. Bóg wyraźnie mówi w swoim słowie. Czasami jest taka sytuacja, że nie osiągniemy celu ze względu na nadrzędny plan, ze względu na innych. Ale to wcale nie ma zmniejszyć tempa naszego zaangażowania. Po prostu musimy odpuścić i musimy dalej biec. Taka jest droga. Okej. I teraz, wiecie, jeszcze dodam wam jedną rzecz na koniec takiego smaczka pandemiczno-politycznego związanego z mediami i z czasami, w którym współcześnie jesteśmy. To, co jest jedną z źródeł naszych totalnych frustracji, to jest to, że ludzie z zewnątrz media wciskają nam do naszego życia cele, na które my nie mamy żadnego wpływu. Włączasz media i leci wszystko, co nie jest tak. I jak ty tego słuchasz, to rośnie ci potrzeba, żeby było tak. Żeby się ta pandemia skończyła, żeby źli politycy zostali zastąpieni dobrymi politykami, żeby gospodarka zaczęła działać tak, jak trzeba. Tylko te trzy dziedziny wymyślam. Zdrowie, polityka, ekonomia. Jak do tego jeszcze ci dołożą skoczków narciarskich w sezonie 21-22, no na nich to już naprawdę mamy wpływ, nie? Jak daleko stok poleci. No i masz te cztery dziedziny. Zdrowie, polityka, ekonomia i sport. I codziennie tego słuchasz. I ty chcesz, żeby Polska była górą, żeby było się czym pochwalić, żeby nikt nie opowiadał żartów o naszym kraju. I chciałbyś, żeby ta pandemia, żebyśmy... Tylko wiesz, z każdej z tych czterech dziedzin, zdrowie, polityka, ekonomia, sport, żadna nie dotyczy twojego życia i twojej możliwości wpływania. A ktoś powie, Zbyszek powie, ale możemy się modlić. No to, to jest świetny cel. Wiecie, jak on w Biblii jest napisany, opisany? Bez przystanku się módlić. Never ending story. Na całe życie. Okej? Okay? Więc wiesz, ale jeżeli my to łapiemy, my to chwytamy, to nagle się okazuje, że jesteśmy w kompletnym bagnie. Jesteś całe życie sfrustrowany. Bardzo nie podoba mi się to ostatnie modne hasło takie, opozycyjne, wyrażane w postaci gwiazdek. Bardzo mi się nie podoba. Bo sobie myślę, z jednej strony niby troszkę żartobliwe, z drugiej strony niefajne, bo wulgarne, ale z trzeciej strony obrzydliwe, bo w przypadku wielu ludzi jest to szczery wyraz frustracji. A ja nie wierzę, że Bóg kogokolwiek powołał do życia w miejscu frustracji. Bóg powołał nas do sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. My jesteśmy powołani, żeby w swoim życiu zrobić to, co mamy zrobić. Wiecie, ale, wiecie, ja się z nikogo zewnętrznie nie nabijam. Bo w tym tygodniu mieliśmy taką rzecz, że oglądaliśmy z Izą telewizję i ja do niej mówię, ja już tak siedziałem, ona widziała, że jest zapadam i ja już tak mówię, wiesz co, chciałem ci coś powiedzieć. Iza tego nigdy, Iza prawie nigdy tego nie robi. Ona jest świetnym słuchaczem, świetnym rozmawiam, ale tego dnia powiedziała i później powiedziałem. Ona po prostu tak popatrzyła na mnie i mówi, tak wyciągnęła rękę i mówi, ja powiedziałem, wiesz co, chciałem ci coś powiedzieć. Ona zobaczyła moją minę, ja tak wyciągnęła rękę i mówi, a ty już dzisiaj nic nie mów. Ja słuchajcie, jej nic nie powiedziałem, ale następnego dnia wstałem rano i mówię do niej, a ty do mnie nigdy więcej tak nie mów, jak ja chcę coś powiedzieć. Ja mówię, skąd ty wiedziałeś, co ja chcę powiedzieć? Mówi, no widziałam po twojej minie. Co mi chciałeś powiedzieć? No to i to, no wiedziałam. Wiecie, to jest droga donikąd. My sobie możemy zapodać tyle frustracji, że głowa mała. Słuchaj, 100 lat temu ludzie w ogóle żyli zupełnie inaczej, mieli inne troski, inne frustracje, inne cele. Powiem wam, gdybyśmy my dzisiaj mogli cofnąć się do tamtych czasów, to my byśmy byli pozbawieni większości trosk w naszym życiu. Bo kabelek do ładowarki by ci się nie łamał. O wyjeździe na urlop do Chorwacji by ci nawet do głowy to nie przyszło. Do cioci pojechać do koluszek byś był cały happy. Pod gruszę. Jakbyś nie miała męża, to słuchaj, klasztory stoją otworem. Dziewczyny co roku całe tysiące walą do klasztorów. Po prostu nie ma problemu. Całe życie byś był ślusarzem, stolarzem albo nosi wodą. Byś rano wstawał i byś nie pytał Boga: Boże, o co chodzi w moim życiu? Tylko byś wstawał, kurpieje, bierzesz wiadra, lecisz wodę nosić. Jesteś nosi wodą przez całe życie. Dobra, to taki żartobliwie. Ale prawda jest taka, że wiele naszych frustracji wynika z tego, że ktoś nam wyznaczył cele dla naszego życia. Nie pozwól, żeby ci świat, ludzie, ekonomia, polityka, sport czy stan zdrowia publicznego wyznaczał cele dla twojego życia. Opowiadałem o tym w kole, bo czytałem kronikę z XVIII i XIX wieku z Londynu. I ktoś, taki dziennikarz, odpisywał, mówi: no i co w Londynie? Jak co roku? Zaraza! Londyn przez, słuchajcie, dwa wieki prawie co roku był jakąś zarazą dopadany. I w tym samym momencie ludzie handlowali, wsiadali na okręty, podbijali świat, rozprzestrzeniali Imperium Brytyjskie, a co roku, rok w rok w Londynie, w tym ciasnym, dusznym mieście była jakaś zaraza. I dziennikarz pisze: nic nowego. Ale to, a dla nas? Dla nas to jakieś miejsce frustracji. Dlaczego? Bo mamy źle cele wyznaczone. Słuchajcie, pandemie to jest po prostu sprawa cywilizacyjna. Świat się zmniejszył, ludzie latają z jednego krańca na drugi. W ciągu jednej doby można dostać się na drugi koniec świata. To się zmniejsza, wszyscy chcą podróżować. Świat stał się malutki. Ja do zboru jeżdżę 20 minut. Jak zaczynałem być pastorem w drodze, zawsze jeździłem z Bemowa do Śródmieścia, jeździłem ponad godzinę. Teraz jeżdżę 20 minut z powiatu Mińsk Mazowiecki do zboru w Warszawie, jadę 20 minut. Wszystko się zmniejsza, to powoduje, że będziemy mieć coraz więcej pandemii i chorób, nad którymi nie potrafimy cywilizacyjnie zapanować. Jejku, pastorze, ale prorokujesz, ale prorokujesz. No tak prorokuję. Im będzie bliżej przyjścia Pana, tym będzie z wszystkim gorzej. Więc nie pozwólmy, żeby te cele fałszywie wyznaczone krzyczały nad nami i spychały nas z Bożych dróg, tam gdzie nie trzeba. Oddaj swoje serce Panu i pokonaj frustrację. Frustracja to jest coś, co nie jest źródłem, co nie ma żadnego źródła w Bogu. Amen. Amen. Okej, powstańmy. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś naszym Bogiem. Panie, oddaję Tobie wszystkie moje frustracje. Oddaję Tobie wszystkie walki, których nie potrafię wygrać, a które bardzo chciałbym wygrać. Panie, oddaję w Twoje ręce wszystkie moje marzenia, rzeczy, które sobie zamarzyłem w moim życiu. Panie, jest tak wiele tych rzeczy, które sobie zamarzyłem w moim życiu, że nie mam czasu ich nawet zrealizować, a dopiero, co dopiero wziąć moc skądś, żeby to zrealizować. Panie Jezu, jest tak wiele rzeczy, na które Ty mi nawet wpływu nie dałeś i nie dałeś mi żadnego autorytetu, żebym w tych obszarach się poruszał. Panie, dałeś mi Biblię i powiedziałeś: głoś moje słowo. Panie, chcę robić to, do czego Ty mnie powołałeś. Chcę robić to przez całe życie. Panie, ja deklaruję, że nie chcę mieć innych bogów obok Ciebie. Nie chcę realizować celów, których Ty nie włożyłeś w moje serce. I nie chcę doszukiwać się potrzeb tam, gdzie ich nie mam. Panie, oddaję Ci moje życie, oddaję Ci moje serce, oddaję Ci moje myśli. Proszę Cię, kieruj moim życiem. Tak jak to robisz przez cały czas. Panie Jezu, ufam Tobie, że Ty wszystko dobrze uczynisz i poprowadzisz mnie swoją drogą. Prowadzisz mnie drogą, przedłużysz dni mojego życia i to będzie ścieżka sprawiedliwości. Panie, dziękuję Ci, że należę do Ciebie. Amen. Ojcze, ja błogosławię każdą osobę, która słuchała tego słowa tutaj na sali, Ojcze. Błogosławię, Ojcze, każdą osobę, która słuchała tego słowa tutaj na sali. Dziękuję Ci, Ojcze, że przebijesz się przez nieprzemienione myśli, że każda warownia w umyśle, która nie poddaje się Słowu Bożemu, będzie potrząśnięta i zburzona. I będziemy pokładać, Panie, w Tobie dziecinną wiarę, będziemy pokładać w Tobie dziecinną nadzieję. I będziemy szczęśliwi w Tobie, będziemy radośni, pełni pokoju i sprawiedliwości. Duch Święty będzie działał. I Panie, modlę się o te osoby, które oglądają tą transmisję. Modlę się o te osoby, które jeszcze nie oddały życia Jezusowi, żeby zrobiły ten krok, ponieważ w tym świecie nie ma żadnej nadziei. Modlę się, Panie Jezu, o każdą osobę, która oddała życie Jezusowi, a ogląda tą transmisję, żeby zrobiła krok wstecz i odpuściła sobie walki, które nie są jej walkami. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty w tym całym zamieszaniu, w tej mgle, w której przyszło nam żyć, Ty przeprowadzisz nas. Panie, dziękuję Ci, że nie zdominują nas ani problemy, ani nadmiary, ani bogactwo, ani pusta chwała. Dziękuję Ci, Ojcze. Amen. Amen. Trzymajcie się, niech Was Bóg błogosławi. Koniec na dzisiaj. Amen.